Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
O nie! Nie da się napisać komentarza! Co to za chamska akcja? A przecież na pewno chcieliście napisać coś bardzo ważnego. Coś, co dotrze do innych. No przykro mi. Witamy w realiach komunistycznej cenzury. Chociaż w sumie nie, to bardziej taka wersja light, bo co prawda nie możecie wyrazić swojego zdania, ale my przynajmniej nie naślemy na was służb za to, że próbowaliście. A z takimi sytuacjami w czasach PRL-u trzeba się było mierzyć codziennie. I właśnie o tym wam dziś opowiemy. Jak władza dbała o to, żeby nikt jej nie krytykował? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Jakiś czas temu opowiedzieliśmy wam o tym, jak Sowieci pod koniec II wojny światowej wbili do nas z tak zwanym wyzwoleniem i położyli swoje czerwone łapska na naszym kraju. Ale położyć łapę to jedno, a utrzymać ją to coś zupełnie innego. Oczywiście Sowieci mieli sprawdzony już system terroru i odpowiednie służby, żeby posłuszeństwo w razie czego wymusić, aczkolwiek równie ważne było mamienie ludziom w głowach propagandą, czyli wciskaniem kitu, że jest dobrze, i cenzurą, czyli blokowaniem tych, którzy twierdzili, że wcale tak dobrze nie jest. Odpowiedni urząd powstał bardzo szybko po pojawieniu się Sowietów na naszych ziemiach. Ludzie tam zatrudnieni mieli blokować treści godzące w ustrój państwa polskiego, ujawniające tajemnice państwowe, podające informacje niezgodne z prawdą i tak dalej. No, generalnie założenia eleganckie, przy czym pamiętajmy, że to komuniści mieli decydować o tym, co godzi w ustrój państwa polskiego, a co nie. No, to się nie mogło dobrze skończyć. Obywatel swoje pierwsze spotkanie z cenzurą zaliczał bardzo szybko, bo już w szkole, chociaż często nawet o tym nie wiedział. Żeby było jasne, to nie komuniści wprowadzili u nas obowiązek szkolny. On był już w dwudziestoleciu międzywojennym, ale oczywiście nowa władza po wojnie była żywo zainteresowana tym, żeby kontrolować treści nauczania. Bardzo szybko powstały nowe podręczniki historyczne, które były na swój sposób fascynujące, bo pewnie nikogo z was nie zdziwi, że była tam nowa wersja dziejów, według której Armia Czerwona przyniosła nam wolność, w Katyniu strzelali Niemcy i tak dalej. Jednak równie ciekawa była sama narracja poprowadzona w tych podręcznikach. W cudowny sposób wydarzenia sprzed wieków miały przypominać historię tworzenia się ruchu komunistycznego. Jakby powstanie partii było ukoronowaniem dziejów ludzkości. To wszystko było opisywane sowieckim slangiem. I na przykład mogliśmy się dowiedzieć, że za panowania Mieszka II na naszych ziemiach w pewnym momencie zapanował społeczny ferment. Bardzo dbano też o podkreślanie dobrych relacji ze Związkiem Radzieckim oraz o to, żeby żadne dziecko nie miało wątpliwości, że Stalin, Bierut i inni ich pokroju są praktycznie półbogami.
Zaraz, zaraz. Jak to pół?
No, bo przecież mówimy ludziom, że Boga nie ma.
No, racja, racja. Dobra, to może być. Proszę kontynuować program.
Czy wszyscy nauczyciele z radością przestawili się na ten nowy system? Oczywiście, że nie, ale jak się jakiemuś nie podobało, no to były dwie opcje. Opcja hardkorowa była taka, że mimo zakazów taki nauczyciel uczył dzieciaki prawdziwej historii, no ale tutaj się sporo ryzykowało, nie tylko zwolnienie z roboty, ale nawet odsiadkę. Opcja półhardkorowa była natomiast taka, że taki nauczyciel otwarcie się buntował i odchodził z pracy. Wtedy do więzienia raczej nie szedł, ale na miejsce takiego nauczyciela, który nie chciał się angażować w wychowywanie kolejnych pokoleń komunistów, przychodził jakiś inny, młody wilk edukacji. Skoro już jesteśmy przy edukacji, to po ukończeniu odpowiednich szkół można było iść do pracy albo na studia. Na uczelniach też cenzura działała, nie tylko zresztą na uczelniach, bo w akademikach było całkiem sporo pół ludzi, pół szczurów, którzy bardzo się interesowali naszymi poglądami, to znaczy jak byliśmy tam studentami, a później w razie czego, jeśli uznali nasze poglądy za nieodpowiednie, to szli do swoich pracodawców, czyli po prostu do służb i nas sprzedawali. Czy wszyscy o tym wiedzieli? Oczywiście, że tak. I władzy było to bardzo na rękę, no bo Pomyślmy, była impreza w akademiku. Wiadomo, że były tam różnego rodzaju napoje. Poza tym młodzi z natury są zbuntowani, a jeszcze jak im się języki po wódeczce rozwiążą, to od razu łatwiej jest narzekać na to, co się dzieje w kraju, narzekać na system. Ale mimo wszystko, cały czas siedząc na tej imprezie, z tyłu głowy mamy, że ktoś z tych ludzi może być szują. Może mu się nie spodobają nasze poglądy, bo pracuje dla służb i pójdzie na następny dzień i będziemy mieć kłopoty przez jego donos. Więc po co to? Lepiej się nie odzywać, lepiej się nie angażować, przeczekać to wszystko po cichu, jakoś się przez te studia prześlizgnąć. Autocenzura jak się patrzy. Na szczęście nie wszyscy dawali się tak zastraszyć i to właśnie w akademikach bardzo często swoje źródła miał nie jeden strajk. Studia dość powszechnie kojarzą się z... Okej, piciem też, ale jednak mimo wszystko również odrobinę z czytaniem. A niestety to, co w tamtym okresie można było przeczytać, władza bardzo dokładnie sprawdzała i wybierała. Więcej o literackiej propagandzie i o fatalnych dziełach z tamtego okresu dowiecie się w HBC Piąteczce, aczkolwiek na zachętę proponuję wam moim zdaniem najgorszy wiersz tamtej epoki, w którym to Adam Warzyk porównuje Stalina do życiodajnej rzeki. Mądrość Stalina, rzeka szeroka, w ciężkich turbinach przetacza wody, płynąc wysiewa pszenicę w tundrach, zalesia stepy, stawia ogrody. W gmachu imperium strop się ugina, pękła kolumna, wstępuje z głębin mądrość Stalina, rzeka podskórna. Góry wysokie, w kraju poety Mao Tse-tunga, zgryzła opokę, panów zwaliła i nawodniła biedniackie grunta. Ludzie zbudzeni na ziemi swojej, łamią się chlebem, dzielą pokojem. Ty ich opływasz, rzeko rozumna, ty wiejesz zdrowiem, wiatrem urody, przebijasz góry, rzeko podskórna, łączysz narody. Mocne gówno, co? To jeden z najbardziej pokrytych wazeliną wierszy w historii PRL-u, jednak technicznie nie jest aż tak zły. Byli o wiele gorsi poeci, którzy rymowali na poziomie dzieci z podstawówki. Zupełnie naturalne jest teraz w takim razie pytanie, o Jezu, po co w takim razie to badziewie czytać? Nie można było poczytać czegoś fajnego? Niedoczekani kapitalistyczna świnio! Nie było niczego fajnego! A przynajmniej władza bardzo się starała o to, żeby nie było. A w początkach PRL-u robiono to szczególnie dokładnie. W 1951 roku pojawił się wykaz książek podlegających niezwłocznemu wycofaniu, czyli po prostu indeks ksiąg zakazanych. Co w nim było? Rzeczy bardziej oczywiste, jak książki Piłsudskiego, ale też oczywiste mniej, jak utwory pani Agaty Christie i innych autorów, gdzie pokazywany był świat Zachodu. Na całe szczęście ta lista nie była ostatecznie zamknięta i raz na jakiś czas albo konkretnych autorów, albo konkretne książki z tej listy skreślano z różnych powodów. Na przykład w 1980 roku cenzura zmiłowała się nad Czesławem Miłoszem, no bo trochę głupio było, że typ dostał literackiego Nobla, a rodacy w kraju nie mogą nic przeczytać jego autorstwa. Jednak nie upubliczniono wszystkiego, tak jakby sobie zapewne autor życzył. Te utwory, które funkcjonariusze uznali za szczególnie niebezpieczne dla systemu, pozostały ocenzurowane.
Wspaniała przeszłość.
Mordo, jaka przeszłość!
Generalnie często kolesie od cenzury byli zdecydowanie zbyt mocno spięci i widzieli zagrożenia tam, gdzie ich kompletnie nie było. No ale z drugiej strony, czy powinniśmy się im dziwić, gdyby jakiś cenzor nie zauważył niepokojącej system treści i puścił coś dalej i trafiłoby to do obiegu i władza by się zczaiła? No to służby dopadłyby nie tylko krnąbrnego autora, ale też tego cenzora za to, że coś takiego puścił. Więc nie ma się co dziwić, że goście byli mocno przewrażliwieni. Swoją drogą, jeden z profesorów na moich studiach rzucił kiedyś fajną anegdotę, że największym koszmarem wydawców oficjalnych PRL-owskich treści było słówko, które jak na złość padało bardzo często. Słowo Stalin. Dlaczego? Spójrzcie sobie na klawiaturę i myślę, że większość z was zczai się od razu. Ale może profilaktycznie wyjaśnię. Otóż literka T jest bardzo niebezpiecznie blisko literki R. Pół centymetra palcem nie w tą stronę i wychodzi nam bardzo niebezpieczne słowo sralin, które mogło posłać takiego urzędnika do pierdla. Inne dziedziny sztuki też były narażone na takie przeginanie pały przez cenzorów, na przykład film. I nie ma chyba lepszego filmowego przykładu niż Rejs. Jeśli nie widzieliście Rejsu, to koniecznie musicie to nadrobić. Z tego co się orientuję, to jest do zobaczenia za darmo w necie. Niektórym może się ten humor wydać dość ciężki, aczkolwiek film jest znakomity. Dobra, wracając do tematu, to myślę, że nie będzie zbyt dużym spoilerem, jak powiem, że pod koniec jest bal przebierańców i w pewnym momencie jeden z uczestników tego balu ma maskę takiego, nie wiem, diabła, coś takiego. Jak to cenzorzy zobaczyli po oddaniu filmu, to powiedzieli twórcom: no chyba was, obywatele, pogrzało. My już dobrze wiemy, kogo wy tutaj w tej scenie próbujecie oczerniać. Problem polegał na tym, że akurat w tej scenie nikogo nie próbowano oczerniać. Po prostu była taka maska na stanie, takiej użyto i od cała filozofia. Ale cenzorzy wiedzieli swoje. A jako, że mieli też inne uwagi do filmu Race, to ten film dostał tak fatalną kategorię dystrybucji, że bardzo ciężko było zobaczyć Race w kinie. Na szczęście jednak ten świetny film nie skończył jako Pułkownik. Jako co? Pułkownikami nazywano takie filmy, które były tak nie na rękę władzy, że zamiast trafiać do kin, trafiały na półkę. Pierwszą produkcją, która dostąpiła tego wątpliwego zaszczytu, był film 2x2=4 z 1945 roku, który przeleżał na półce 11 lat, zanim się cenzura zlitowała, ale to jest i tak nic przy 8 dniu tygodnia. Przy czym zaznaczam, że 8 dzień tygodnia to nie jest tytuł kolejnej piosenki artysty o pseudonimie Cypis, którego słuchanie jest porównywalnie zdrowe dla organizmu, co zbieranie grafitowych odłamków z Czarnobyla, tylko chodzi o film Aleksandra Forda, który przeleżał na półce 25 lat. Oczywiście cenzura nie obejmowała tylko dzieł kultury, to był element codzienności. Na przykład, jak dostawaliśmy paczkę z zagranicy, to mogliśmy być pewni, że odpowiednie służby już zdążyły się przez nią przekopać w poszukiwaniu materiałów zagrażających państwu. To samo dotyczyło listów czy rozmów telefonicznych. Czy ludzie o tym wiedzieli? Oczywiście, że tak, bo władza wcale się z tym nie kryła. A nawet w czasie stanu wojennego, przed rozpoczęciem rozmowy, można było w słuchawce usłyszeć bardzo niepokojące zdanie: rozmowa kontrolowana. Jak to komuś nie pasowało, to mógł o tym napisać piosenkę, której oczywiście nikt by mu nie wydał, bo cenzura czepiała się też tekstów piosenek, no chyba że akurat trafił się cenzor idiota, który nie był w stanie wychwycić ironii. Tak na przykład było z piosenką Spytaj milicjanta zespołu Deserter, która była oczywiście potężnym środkowym palcem wymierzonym w system, aczkolwiek cenzor uznał, że oczywiście śmiało można ten kawałek puszczać, bo to piękna muzyczna pochwała milicji obywatelskiej. Czasem zdarzało się też tak, że to fani z pozornie zupełnie niewinnych utworów robili kawałki polityczne już po ich wydaniu. Kojarzycie Chcemy być sobą Perfektu? Na koncertach ludzie zamiast frazy Chcemy być sobą śpiewali Chcemy bić ZOMO. A z kolei po zmianie tytułowego imienia na Wojtek w piosence Józek nie daruje ci tej nocy, bajmu, robiła się piosenka o wprowadzeniu stanu wojennego. W takich wypadkach było już za późno na cenzurę prewencyjną, ale zawsze mogła się władza postarać uprzykrzać życie zarówno muzykom, jak i fanom. Raz na przykład za to, że większość osób na koncercie śpiewała nie to imię, co trzeba, ekipa Beaty Kozidrak dostała 2-letniego bana na koncertowanie w stolicy. Oczywiście cenzura cenzurze nierówna i w ludowej Polsce jej poziom agresywności wahał się jak forma Piotra Żyły. Były okresy, kiedy twórcy mogli sobie pozwolić na więcej, na przykład podczas tak zwanej odwilży poststalinowskiej, kiedy to wąsaty psychopata udał się wreszcie do krainy wiecznej pobiedy i zaczęto go krytykować nawet we władzach, ale dopiero po 3 latach, żeby się upewnić, że na pewno nie żyje, a nie, że to jakaś straszna prowokacja w jego stylu, bo faktycznie byłoby to trochę w stylu Stalina. Tak czy inaczej, wtedy można było sobie pozwolić na trochę więcej, ale nie trwało to znowu aż tak długo. Niemniej jednak jakaś forma cenzury zawsze, przez cały okres trwania PRL-u była, również za panowania towarzysza Edwarda Gierka, którą to dekadę wielu starszych uważa za najlepszy okres w całym PRL-u.
Bo nie wolno tylko kraść. Trzeba też czasem coś rozdać, żeby się nie szczaili.
O ile ekonomia nie była zbyt mocną stroną Edwarda Gierka, tak propagandę i cenzurę opanował do mistrzostwa wręcz, zwłaszcza w medium, które niesamowicie rozbujał. Chodzi o telewizję. W państwową telewizję zostały wpompowane ogromne pieniądze. Uśmiechnięci prezenterzy pokazywali rodakom, jak to się pięknie w kraju dzieje, a raz na jakiś czas jeszcze rzucono jakiś gówniany koncert, żeby się naród pobujał. Przypominam, że cały czas mówimy tutaj oczywiście o epoce PRL-u. W każdym razie cenzura w telewizji działała bardzo prężnie, a swój największy popis dała w 1979 roku przy okazji pielgrzymki do Polski Jana Pawła II. Już wam o tym kiedyś opowiadaliśmy, ale profilaktycznie na szybko przypomnę. Operatorzy mieli pokazywać jak najwęższe kadry. Wszystko było filmowane w ten sposób, żeby widz miał wrażenie, że praktycznie nikt nie przychodzi na te spotkania z papieżem, no może jakieś tam grupki podstarzałych zakonnic. Niemniej jednak Gierek został w pewnym momencie usunięty, ale cenzura w telewizji została i w pewnym momencie wsadziła nawet łapy w transmisje sportowe. Brzmi jak coś niemożliwego, a jednak... To było w czasie mundialu w Hiszpanii w 1982 roku. Akurat tak się niefortunnie złożyło, że w meczu o półfinał nasi trafili na Związek Radziecki, ale co gorsza, trwał też stan wojenny. A stan wojenny to wydarzenie takiego kalibru, że ciężko go ukryć przed opinią publiczną w innych krajach. W krajach, w których ludzie już nie drżą ze strachu przed SB i innymi służbami. I w związku z tym na meczach naszej kadry, a zwłaszcza na meczu ze Związkiem Radzieckim, pojawiały się na trybunach bardzo niewygodne transparenty z napisem Solidarność. Co się działo? Jak w kadrze nagle znalazł się taki transparent? W Polsce następowały problemy z łącznością. To już były jednak te czasy, kiedy w ludziach gotowało się naprawdę tęgo, a kto o tym wiedział najlepiej? Oczywiście służby i cenzura. Raportowano z trwogą, że co z tego, że cenzura stara się kontrolować oficjalne wydawnictwa, jak Polacy kolportują coraz więcej bibuły. Czym była bibuła? Nieoficjalnymi wydawnictwami, ale nie tylko ulotkami czy gazetami, ale również chodziło o... książki historyczne na przykład, których treść różniła się od tych oficjalnych, jak żwir różni się od kosodrzewiny, czyli znacznie generalnie. Poza tym między ludźmi na nielegalu krążyły książki bardzo nielubianych przez rządzących autorów, takich jak Gombrowicz czy Orwell. Przerażenie władzy rosło z każdym nalotem bezpieki, która pod koniec lat 70. skonfiskowała ponad 1 000 000 nielegalnych gazet i ulotek, 121 powielaczy, 106 maszyn do pisania i jakieś 100 kilo farby drukarskiej. A to była dopiero zapowiedź czegoś, co miało eksplodować już bardzo niedługo. Czegoś, czego nie dało się uniknąć. No właśnie niekoniecznie. Bo prawda jest taka, że nawet najbardziej toporna propaganda z czasem zaczyna działać, zwłaszcza jak odpowiednie służby równolegle dbają o to, żeby likwidować podziemie. Bardzo ważnym czynnikiem jest tutaj czas. Spójrzcie na przykład Korei Północnej. Parę pokoleń i już większość narodu jest pięknie omotana. Bardzo ważne jest to, żeby wymarły albo zostały uciszone te pokolenia, które pamiętają jeszcze inne czasy, no i żeby wychować nowe pokolenia w idealnym świecie wykreowanym przez cenzurę i propagandę. Na szczęście dzięki staraniom wielu ludzi, którzy opowiadali swoim dzieciom albo wnukom prawdziwą historię, organizowali msze, żeby podnieść innych na duchu, albo wiele ryzykując, prowadzili lekcje wbrew nowym nakazom władz, propaganda PRL-u dokonała żywota w miejscu, które było oczkiem w głowie Edwarda Gierka. 28 października 1989 roku Joanna Szczepkowska w dzienniku telewizyjnym powiedziała te kultowe słowa: proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Epoka przedziwna, którą jednak warto dobrze znać. Po pierwsze dlatego, że to był okres niesamowicie ciekawy, a po drugie, żeby unikać błędów z przeszłości. Tym bardziej, że jest teraz świetny sposób, żeby poznać lepiej PRL. Co tam świetny? Zajebisty! Bo jeśli jeszcze jakimś cudem nie wiecie, to piąta część książkowej historii bez cenzury poświęcona jest właśnie czasom PRL-u. Jeżeli żyliście w tamtych czasach, to dzięki tej książce przypomnicie sobie zarówno te fajne, jak i te mniej fajne elementy ówczesnej rzeczywistości. A jak was jeszcze wtedy na świecie nie było, no to dzięki niej zdecydowanie łatwiej wam będzie ogarnąć ten cały zagadkowy PRL i samemu zweryfikować na przykład opinię wujka, co to twierdzi, że Edward Gierek to był absolutny debeściak. Zgodnie z podtytułem I straszno i śmieszno, znajdziecie tam rzeczy zarówno straszne, jak na przykład kulisy działania służb albo sylwetki seryjnych morderców, jak i rzeczy śmieszne, jak chociażby kulisy nielicznych występów wielkich gwiazd na polskich scenach. W opisie filmu znajdziecie link do naszego sklepu hobbywear.pl, gdzie możecie kupić nie tylko książki, ale też koszulki, a także całkiem niedługo coś, czego Jeszcze nigdy nie robiliśmy, ale mamy nadzieję, że wam się spodoba. No my się jaramy jak wściekli, ale na razie tyle mogę powiedzieć. A jeszcze wracając do książek w naszym sklepie, to tylko te kupione na hobbyware.pl są podpisane przez autora, czyli przeze mnie. Koniecznie sprawdźcie Historię bez cenzury 5 i Straszno i Śmieszno PRL, a my widzimy się niebawem.